Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy to nasze drugie spotkanie Uniwersytetu Biblijnego hymnem do Biblii Romana Brandstettera. Ostatnim razem przeczytaliśmy fragment, początek tego hymnu. Dzisiaj chciałbym kontynuować tą lekturę. Na skrzyżowaniu niezliczonych czasów, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są tylko ich znikomym odpryskiem. Pan wywiódł cię ze swej pamięci na użytek ludzkiego umysłu w miarę rozległego i w miarę ciasnego i według prawideł rządzących nieporadnością ludzką pomniejszył niewyobrażalne do wymiarów wyrażalnego, niewidzialne do wymiarów widzialnego. I tam, gdzie i te wymiary okazały się niedostępne dla człowieka, stworzył symbole, podobieństwa, przypowieści i obrazy i uczynił je służebnicami ludzkiej nieporadności, usiłującej wyrazić niewyobrażalne. Wtedy Pan ukształtował twoje gardło, wyrzeźbił twoje podniebienie na podobieństwo niebieskiego sklepienia. Twoim wargom i językowi dał umiejętność tworzenia dźwięków i tchnąwszy w ciebie swój głos, uczynił go głosem twoim. Głosie, 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 widzialny głosie, wyłaniający się spoza gór Moabu, wschodzący zza piasków pustyni. Pierwszym wersetem Genezis, Bereshit bara Elohim, świętym początkiem liter, zalążkiem zdań, rozdziałów i ksiąg, które w rytmie Bożego oddechu posuwają się równocześnie we wszystkich kierunkach, jak wóz chwalebnego tronu, gdy go na ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar ujrzał w zachwyceniu przerażony Ezechiel. O Biblio, 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 stolico Pana, wschodząca nad szaleństwem bezładu i przepaściami zamętu, módl się za tych, którzy w Ciebie wierzą i za tych, którzy w Ciebie wątpią. Módl się za tych, którzy Cię czytają i za tych, którzy nie umieją Cię czytać. Módl się za tych, którzy Cię wielbią i za tych, którzy na Ciebie pływają. Módl się za tych, którzy Cię znaleźli i za tych, którzy nie umieją Cię znaleźć. Módl się za tych, którzy żyć bez Ciebie nie mogą i za tych, którym nie jesteś potrzebna do życia. Módl się za tych, dla których jesteś prawdą i za tych, dla których jesteś zbiorem orientalnych baśni. Módl się za nami, Biblio, która trwać będziesz do końca czasów, aż w dniu ostatecznym, wyznaczonym i utwierdzonym, wrócisz za góry Moabu i za wydmy pustynne, tam, gdzie przebywałaś przed stworzeniem, gdy nic jeszcze nie było stworzone, do miejsca bez miejsca, do czasu bez czasu. Ty, pozdrowiona i pochwalona, i błogosławiona, księgo, 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 ocieniona przez Boga, matko ukrzyżowanego Mesjasza. Te słowa hymnu do Biblii będą dobrym duchowym wprowadzeniem do tej lektury, którą chcemy przeprowadzić. Jest to lektura duchowa Biblii. Będę podawał wiele szczegółów egzegetycznych, historycznych, literackich, ale zawsze proszę mieć w pamięci, że te szczegóły służą temu, żeby Biblię bardziej ukochać, żeby Biblię bardziej poznać, żeby pogłębić naszą wiarę. Tak, przejdę na ten drugi mikrofon. temat dzisiejszego wykładu to proces powstawania tekstu biblijnego i jego najstarsze świadectwa, czyli innymi słowy, jak powstała Biblia. Chcę dzisiaj powiedzieć, co to jest Biblia, chcę powiedzieć o jej etymologii, chcę powiedzieć o natchnieniu biblijnym, o różnych kanonach Biblii, które są dostępne we współczesnym świecie. Otóż etymologia słowa Biblia. Jest to słowo, które pojawia się w naszym życiu przede wszystkim w kontekstach religijnych, ale nie tylko. Mówi się również na przykład o Biblii języka komputerowego, w sensie Biblii jako pewnej podstawowej, elementarnej wiedzy związanej z daną dziedziną nauki czy też z danym rzemiosłem. My tutaj Biblię będziemy rozumieć w jej sensie podstawowym, w takim, w jakim to słowo funkcjonowało w języku greckim, do którego przeszło do łaciny, z którego przeszło do łaciny, a z łaciny i greki do wszystkich języków nowożytnych. Zacznijmy od tego słowa łacińskiego Biblia, bo ono stanowi podstawę polskiego słowa Biblia. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej w mianowniku. Stąd w dopełniaczu będziemy mieli Biblię. Rzeczownik pierwszej deklinacji Biblia, Biblia. I to słowo dosłownie mówi nam o zwoju. Biblia to przede wszystkim zwój. Zwój, ale również księga. Biblia to jest zapisany tekst. Początkowo jednak w języku łacińskim słowo to miało formę rodzaju nijakiego, neutrum, i było kalką z języka greckiego. Ta Biblia. Ta Biblia jest to mianownik rodzaju nijakiego liczby mnogiej, czyli dosłownie zwoje, zwoje, zwoje księgi. I zobaczmy, jak taki zwój wygląda. Tak zwoje Pisma Świętego wyglądały w starożytności, tak wyglądały w starożytności księgi różnego rodzaju pisane wtedy. Widzimy dwa takie elementy nośne, dwa takie wałki, na których umieszczano tekst zapisany na papirusie albo pergaminie. Teksty były łączone na brzegach i przewijane. Do dzisiaj w synagogach takich zwojów się używa. Nie używa się takich książek Biblii, jakie my posiadamy, kodeksów, ale używa się właśnie zwojów, które przechowuje się w specjalnych futerałach i które darzy się ogromnym szacunkiem. Mówiłem o tym na naszym pierwszym wykładzie. Zobaczmy tutaj w zbliżenie tekstu hebrajskiego, takiego zwoju. W synagogach używa się takiej łapki, takiej rączki, wskaźnika, którego tutaj widzimy, żeby lepiej móc widzieć ten tekst. Jest to tekst niewokalizowany, tekst bez samogłosek. Są tylko zapisane spółgłoski i samogłoski trzeba, czytając, wkładać pomiędzy te zapisane spółgłoski. Fragment zwoju Biblii hebrajskiej, tekstu hebrajskiego. A tutaj mamy coś, co byśmy nazwali dzisiaj biblioteka. Biblioteka, czyli zbiór zwojów. Tak starożytne biblioteki wyglądały. Taka półka, biblioteczna półka z książkami, na której znajdowały się zwoje. Dwie takie największe biblioteki starożytne to jest oczywiście Biblioteka Aleksandryjska i Biblioteka Pergamońska. Obie te biblioteki spłonęły. Tutaj mamy już nowy typ książki. W IV wieku mniej więcej, na przełomie III i IV wieku, zwoje zaczęto zastępować kodeksami tak zwanymi. Zaczęto łączyć po prostu te same kartki papirusu albo pergaminu jednym brzegiem. Był to bardziej ekonomiczny sposób, łatwiej było dotrzeć do treści takiej książki niż zwoju. Łatwiej było taką książkę przekartkować, więc również Biblię od IV wieku zaczęto w takiej formie produkować, w takiej formie pisać, przetwarzać i dystrybuować. Tutaj mamy jeden z najstarszych egzemplarzy Biblii, tak zwany Kodeks Watykański, oznaczony literą B. On znajduje się w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie, w państwie Watykan. I jest to księga Biblii z IV wieku, zapisana Stary i Nowy Testament, zapisana w języku greckim. Stary Testament jest też w języku greckim. I jest to jeden z ważniejszych rękopisów starożytnych, z których sporządza się tak zwane wersje krytyczne Biblii, służące do tego, żeby z kolei przygotowywać przekłady Pisma Świętego na języki nowożytne. Kodeks Watykański. Jeszcze wielokrotnie podczas naszych wykładów będę o tym kodeksie watykańskim wspominał. I tutaj z tego kodeksu watykańskiego mamy jedną ze stron. Jest to konkretnie tekst, którym dzisiaj będę się zajmował w czasie tej drugiej części naszego wykładu, kiedy będziemy mieli lekturę Ewangelii według świętego Jana. To jest początek Ewangelii według świętego Jana. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zapisu tekstów starożytności. Widzimy tutaj pewne ozdoby kolorowe oraz litery greckie, ozdobna litera epsilon i tekst en arche en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos i tak dalej. Później będziemy ten tekst jeszcze czytać. Zauważmy, że teksty są, te literki są pisane łącznie, nie ma przerw między wyrazami, albo jeżeli nawet są przerwy, to nie tam, gdzie wyraz się kończy, ale po prostu w środku wyrazów. To są te literki to są tak zwane majuskuły, prócz epsilonu. Epsilon to jest minuskuła tak zwana, czyli litera mała alfabetu, a te pozostałe litery to są tak zwane majuskuły, czyli duże litery alfabetu języka greckiego. Tych liter niewiele się mieściło na takiej stronie papirusu, więc trzeba było łączyć wyrazy, trzeba było stosować skróty. Tutaj jest wiele skrótów, na przykład theon, tutaj mamy skrót, tylko pierwsza i ostatnia literka tego wyrazu i ktoś, kto zna język grecki, potrafi resztę sobie dopełnić. Więc mamy tutaj kodeks watykański, fragment tego kodeksu, końcówka Ewangelii według świętego Łukasza tutaj i początek Ewangelii według świętego Jana. I ten sam tekst, początek Ewangelii według świętego Jana, en arche en hologos, kai hologos en proston theon i tak dalej, ale z innego kodeksu, z kodeksu synajskiego, z rękopisu pochodzącego również z początku, czy też z IV wieku, nie wiemy czy z początku, ale z IV wieku. Ten tekst, widzimy ten papirus, nie jest już taki ozdobny, nie jest już taki kolorowy, ale te literki są jakby pisane trochę bardziej starannie. Kodeks watykański i kodeks synajski to są dwa podstawowe rękopisy, teksty, które służą do przygotowywania tak zwanych wersji krytycznych, z których sporządza się tłumaczenia Biblii na języki nowożytne. Bardzo, bardzo ważne teksty. Wróćmy do tego głównego wątku, mianowicie do rzeczownika Biblia. Ta Biblia, greckie słowo z rodzajnikiem ta, to słowo wywodzi się od greckiego rzeczownika rodzaju żeńskiego he biblos, który to słowo oznacza dosłownie papirus albo zwój. Papirus albo zwój. Był to w Grece rzeczownik pospolity, odnoszący się także oprócz tego, że do papirusu i zwoju, do portu w Fenicji, na północ od dzisiejszej Ziemi Świętej, do portu, do miasta zwanego Byblos. Byblos, znane nam pewno wielokrotnie słyszane miasto portowe, miasto, które w starożytności słynęło z handlu właśnie papirusem. Papirus to jest materiał piśmienniczy produkowany z roślin, które rosły nad brzegami Nilu. Ten materiał wytwarzano nie tylko w Egipcie, ale również właśnie w Fenicji i Fenicjanie tym materiałem handlowali. A więc Byblos to przede wszystkim papirus zwój. Fenicjanie posługiwali się taką nazwą Byblos, tym rdzeniem, który był kalką najprawdopodobniej słowa egipskiego oznaczającego papirus, ten materiał piśmienniczy, o którym wspominałem. To tyle, jeśli chodzi o etymologię. Jak już na początku mówiłem, nie zawsze i nie dla wszystkich pod pojęciem Biblia kryje się ta sama treść. Nawet w ramach różnych konfesji, które posługują się Biblią, to słowo Biblia może mieć różne znaczenie, dlatego że mamy różne kanony biblijne, więc różne księgi mogą być księgami Biblii dla różnych denominacji religijnych. Wyrażenie kanon biblijny jest tutaj kluczowym i bardzo ważnym wyrażeniem. Ono oznacza, kanon biblijny, oznacza wykaz albo zbiór ksiąg, tekstów, które określona społeczność wyznaniowa uznaje za natchniony przez Boga i normatywny dla wiary. I teraz przeprowadzę Państwa przez bardzo skomplikowany proces mówienia o różnych kanonach biblijnych. Poprzedzę to kilkoma takimi może lżejszymi sprawami. Nie wszystko muszą Państwo z tego zapamiętywać, ale chciałbym przez to nakreślenie całej panoramy, żeby Państwo zrozumieli komplikacje tego problemu, komplikacje tego zagadnienia. Otóż najważniejsze kanony biblijne, czyli te zbiory ksiąg, jakie dzisiaj funkcjonują i jakie funkcjonowały w historii, to są kanony żydowskie, mamy dwa kanony żydowskie, i kanony chrześcijańskie. Otóż jeśli chodzi o kanony żydowskie, to tutaj, i to może być dla Państwa paradoksalne, najważniejszym i najstarszym kanonem żydowskim, najważniejszym w czasach Jezusa, był tak zwany kanon aleksandryjski. Kanon aleksandryjski, czyli tak zwana Septuaginta, czyli siedemdziesiątka, zapisywana również w formie rzymskich cyfr 70. I drugi kanon, nieco późniejszy, to jest tak zwany kanon palestyński, Torah Neviim Veketuvim, Tanach tak zwany. I to są kanony żydowskie. Poza tym różne kościoły chrześcijańskie mają różne kanony. Są kanony kościołów wschodnich, na przykład Kościół Ormiański ma swój kanon, koptyjski, etiopski, syryjski, ortodoksyjny, oraz są kanony kościołów zachodnich, a mianowicie kanon Kościoła katolickiego, do którego my przynależymy, i kanon kościołów, czy też kanony kościołów protestanckich. Więc tych kanonów, czyli wykazów, spisów, ksiąg biblijnych, normatywnych dla wiary, różnych odmian chrześcijaństwa czy też judaizmu, są bardzo różne. Pod pojęciem Biblia można rozumieć różne rzeczywistości. My tą Biblię rozumiemy jako katolicy, jako chrześcijanie. Co jest decydującym, co było decydującym czynnikiem w rodzeniu się, w powstawaniu kanonów Pisma Świętego, kanonów Biblii? Otóż to, czy dana księga była traktowana przez wspólnotę wiary za potrzebną, za normatywną, za konieczną, za tą, która wnosi coś do wiary. proszę sobie wyobrazić, że jeśli na przykład chodzi o Ewangelię, to w pierwszych wiekach powstało około 20 różnych Ewangelii. 20 Ewangelii. Do kanonu Pisma Świętego Nowego Testamentu weszły tylko 4 Ewangelie. Te pozostałe 16, czy więcej nawet, one mają podobną treść, ale przez wspólnoty wiary zostały uznane za normatywne i konieczne dla wiary, zawierające całość Bożego objawienia, właśnie te 4. Więc to wspólnota Kościoła, to wspólnota wiary decydowała, że te właśnie księgi, a nie inne. I tym podstawowym kryterium było natchnienie, natchnienie biblijne. Jaka jest teologiczna specyfika biblijnego natchnienia? Otóż natchnienie jest to charyzmat dany przez Boga. Charyzmat, czyli dar. Jest to napełnienie mocą, kierowanie przez Bożego Ducha, mające służyć przekazaniu prawdy Bożego objawienia. To jest dosyć skomplikowana definicja. Możemy ją sobie tak w prosty sposób wyrażać, że natchnienie to jest prowadzenie poprzez Boga, poprzez Bożego Ducha. Pewien charyzmat. I ja w szkole, być może większość z Państwa w moim wieku, była również była uczona w ten sposób, że powiedzmy, natchnienie biblijne polega na tym, że taki pisarz siada, na przykład świętego Hieronima niekiedy widzi się, jak siedzi i pisze. I natchnienie na tym polega, że Pan Bóg wpływa na niego, na jego umysł, na jego rękę, i ten człowiek natchniony przez Boga pisze taką księgę i dlatego ta księga jest natchniona. Dzisiaj koncepcja natchnienia ma trochę inaczej na nią patrzymy. Patrzymy na natchnienie w sposób procesualny. Natchnienie jako proces. Jako proces, w którym my także uczestniczymy. Otóż natchnienie dotyczyło rzeczywiście autorów tworzących, fizycznie spisujących te teksty. Ale przecież wiedzą Państwo, że te teksty nie powstawały tak w pół godziny, czy w 2 dni, czy w miesiąc, tylko powstawały na przestrzeni kilkudziesięciu lat, poprzez liczne relektury, poprzez kolejne redakcje, czasami nawet na przestrzeni 50 lat, a może i więcej. Jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu, to ten proces relektur, proces kolejnych redakcji mógł trwać nawet kilka wieków, jeśli chodzi o dane księgi. I kolejne pokolenia wiary wpisywały w te księgi swoje własne doświadczenie Boga. Więc trudno mówić o jednostkowym, pojedynczym autorze jako kimś, kto był natchniony. Tylko ten cały proces powstawania, cały proces relektur tych tekstów poprzez poszczególne pokolenia, to był proces działania Boga przez swojego Ducha. Dalej, wspólnota, która żyje tym słowem, która tłumaczy te teksty oryginalne na swój własny język, wspólnota, która czyta, która rozważa Pismo Święte, która modli się tym pismem, uczestniczy również w procesie natchnienia biblijnego. To jest bardzo ważne, bo to znaczy, że natchnienie biblijne nie jest zamknięte w samym tekście słowa, w samym tekście pisma, ale że każdy z nas i my jako wspólnota przede wszystkim, kiedy czytamy Pismo Święte, to uczestniczymy w tym procesie natchnienia. To znaczy jesteśmy pod natchnieniem Ducha Świętego, gdy czytamy z wiarą te słowa Pisma. Oczywiście to natchnienie towarzyszy również odpowiedzialnym za wspólnoty różnego rodzaju w Kościele, kapłanom. No i jest związane także literalnie z tekstem Pisma Świętego. Widzimy, że natchnienie to cały proces powstawania Pisma Świętego, w którym my również uczestniczymy dzisiaj. To słowo jest żywe, to słowo oddziałuje ciągle na nas, żyje w Kościele za każdym razem, kiedy z wiarą jest czytane i interpretowane. to, co mówiłem. Natchnieniem jest objęty cały proces tworzenia się kanonu Pisma Świętego i cały proces interpretacji tego Pisma z wiarą. Ma ono charakter całościowy i zbiorowy. Teologicznym rezultatem przyjmowania Bożego natchnienia jest to, że te księgi są rzeczywiście bezbłędne i autorytatywne dla wspólnot wiary, które się tymi tekstami posługują, ale są autorytatywne w sprawach wiary. To znaczy, że to nie są księgi historyczne, księgi, które by mówiły autorytatywnie o budowie świata, o fizyce, o kosmologii. Tego tam nie szukamy. Natomiast to są księgi teologiczne, które są dla nas drogowskazami objawionymi przez Boga, jeśli chodzi o sprawy wiary. Wróćmy do tych zagadnień związanych z kanonami biblijnymi. Otóż kanony powstawały pod natchnieniem Ducha Świętego dla każdej wspólnoty wiary. Jakie były żydowskie kanony, pamiętamy, tak zwany kanon aleksandryjski, czyli Septuaginta, i kanon palestyński, czyli Biblia hebrajska. W tej chwili kilka słów powiem o kanonie aleksandryjskim. Jest to kanon stary, najstarszy kanon Pisma Świętego, najstarsza Biblia, byśmy powiedzieli, która powstała na przełomie III, II wieku przed Chrystusem. Jest to pewien paradoks mówić w ten sposób. To jak to można zapytać? No to nie Biblia hebrajska, nie tekst hebrajski był najstarszy. Otóż tak, bo Septuaginta jest tłumaczeniem z tekstu hebrajskiego, ale wtedy, kiedy tego tłumaczenia dokonywano, Biblia hebrajska jako taka, kanon Biblii hebrajskiej jeszcze nie istniał. Jeszcze rabini żydowscy, mędrcy żydowscy nie określili, które księgi są natchnione przez Boga i autorytatywne dla wiary. To właśnie Żydzi aleksandryjscy, czyli Żydzi spoza Palestyny, dokonując takiego, a nie innego wyboru ksiąg i uznając je za kanoniczne poprzez przełożenie ich na język grecki, grecki język koine, tak zwaną grekę helenistyczną, stworzyli pod natchnieniem Ducha Świętego, Ducha Bożego, pierwszy kanon ksiąg, tak zwany kanon aleksandryjski, czyli Septuagintę. Ale Septuaginta nie ogranicza się tylko do przekładu ksiąg hebrajskich na język grecki. To jest zarazem inkulturacja, interpretacja tych pojęć religijnych hebrajskich na mentalność helenistyczną, na mentalność grecką. Jest to otwarcie się świata żydowskiego na grecką filozofię, na grecką kulturę, literaturę, sztukę. Oczywiście powstanie tego kanonu, czy też tego przekładu, znajduje swoje uzasadnienie religijne w tak zwanym liście Arysteasza do Filokratesa, w którym jest powiedziane, że Ptolemeusz, władca panujący w Egipcie, w Aleksandrii, wezwał do siebie 72 uczonych żydowskich, którym właśnie zlecił sprawę przekładu tekstu hebrajskiego na język grecki na potrzeby diaspory Żydów mieszkających w Aleksandrii i posługujących się językiem greckim. Ci Żydzi coraz mniej znali język hebrajski. To była konieczność, to była potrzeba. No i co? I ów Ptolemeusz wysłał owych 72 uczonych żydowskich z takim zadaniem tłumaczenia tekstu hebrajskiego Biblii na język grecki. Dał im na to 72 dni. W samotności każdy z nich pracował. I po 72 dniach zebrał ich na nowo. Okazało się, że te tłumaczenia są stuprocentowo, słowo w słowo zbieżne. To jest tak zwana legenda, apokryficzna legenda Arysteasza, list Arysteasza, albo czasami nazywany listem pseudo-Arysteasza. I to jest uzasadnienie religijne, natchnienia również księgi Septuaginty. Czy jest to literalnie prawdziwe, że tak było, słowo w słowo? Jest to w jakiś sposób prawdopodobne, ale czy w 100% prawdziwe, tego nie wiemy. Ta Biblia aleksandryjska, Septuaginta, była tekstem niezmiernie ważnym dla pierwotnego Kościoła. Dlaczego? Otóż pierwsi chrześcijanie posługiwali się nie tekstem Biblii hebrajskiej, ale właśnie tekstem Septuaginty. Septuaginta była Biblią Kościoła pierwszych czterech wieków. Ten kodeks watykański, kodeks synajski, który pokazywałem, to tam Stary Testament to nie jest tekst hebrajski, ale właśnie tekst grecki Septuaginty, tego właśnie przekładu. Septuaginta w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa była Biblią Kościoła. Stary Testament to nie był tekst hebrajski dla chrześcijan, ale to był tekst Septuaginty. Jeżeli cytaty w Nowym Testamencie są ze Starego Testamentu, to one są wzięte nie z Biblii hebrajskiej i przetłumaczone na język grecki Nowego Testamentu, ale właśnie to są cytaty z Septuaginty. Dlatego Septuaginta jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Jest to Biblia Kościoła, Kościoła pierwszych wieków. Dopiero święty Hieronim, kiedy dokonywał tłumaczenia na język łaciński Starego i Nowego Testamentu, tak zwaną Wulgatę w IV wieku, rzucił takie hasło veritas hebraica, veritas hebraica, czyli prawda hebrajska, i to hasło było hasłem powrotu do tekstu hebrajskiego, Starego Testamentu. Ale pamiętajmy, że ten kanon Septuaginty jest tak naprawdę pierwszym kanonem, jest najstarszym kanonem. Pierwsza była Biblia grecka jako kanon, jako określony przez wspólnotę wiary zbiór ksiąg, które są natchnione przez Boga. Dzisiaj w judaizmie korzysta się z kanonu Biblii hebrajskiej. Kanon Biblii hebrajskiej. I jest to kanon młodszy od kanonu Septuaginty. On powstał dopiero około 90 roku po Chrystusie, po narodzeniu Chrystusa, po synodzie rabinów żydowskich w Jawne, koło dzisiejszego Tel Awiwu. I jest to zbiór ksiąg, zaraz podamy sobie w szczegółach różnice pomiędzy tymi kanonami, ale jest to zbiór ksiąg określony przez rabinów żydowskich na zasadzie polaryzacji w stosunku do rodzącego się chrześcijaństwa, które uznało Septuagintę za swoją Biblię. Więc rabini, uczeni żydowscy, żeby ratować swoją wiarę, określili, które księgi są księgami ważnymi dla ich wiary. I pierwszym kryterium miało być to, że to mogą być tylko księgi, które powstały oryginalnie w języku hebrajskim i zostały napisane w Palestynie. Zostały napisane w Palestynie. A zatem język hebrajski i Palestyna. W ten sposób uczeni żydowscy odcinali się od Septuaginty, która stała się Biblią Kościoła. I ten tekst Biblii hebrajskiej jest tak zwany Tanach, Tora, Neviim, Ketuvim, jest uznawany do dzisiaj we wspólnotach żydowskich jako autorytatywny dla wiary. I popatrzmy teraz, jakie są różnice szczegółowe pomiędzy kanonem Septuaginty, o którym mówiłem wcześniej, a kanonem Tanachu, kanonem Biblii hebrajskiej. Ja to krótko zreferuję, nie muszą Państwo tego zapamiętywać, ale zobaczmy, jak duże są te różnice, jakie to są skomplikowane sprawy. Otóż Septuaginta, ona powstała jako pierwsza, jako kanon, składa się z takich dwóch podstawowych części: prawo i historiografia oraz księgi poetyckie i prorockie, profetyczne. W prawie i historiografii mamy tutaj przede wszystkim pięcioksiąg, czyli tak zwany pentateuch. Pentateuch po grecku oznacza pięcioksiąg. I tutaj wchodzą księga rodzaju, wyjścia, kapłańska, liczb i powtórzonego prawa. Pięć ksiąg. Prócz tego w tej części prawo i historiografia są właśnie księgi historiograficzne, a ściślej mówiąc narracyjne księgi historyczne. Mianowicie księgi Jozuego, Sędziów, Rut, pierwsza i druga księga Samuela, pierwsza i druga księga Królewska, pierwsza i druga księga Kronik, pierwsza księga Ezdrasza, druga księga Ezdrasza, czyli księga Ezdrasza i Nechemiasza w naszej Biblii współczesnej, księga Tobiasza, Judyty, Estery i cztery księgi machabejskie. Dzisiaj w kanonie naszym chrześcijańskim przyjmujemy tylko dwie księgi machabejskie, a w kanonie Septuaginty mamy aż cztery księgi machabejskie i ten kanon jest przyjęty, Septuaginty, w kościołach prawosławnych. Dalej, druga część kanonu Septuaginty to są tak zwane księgi poetyckie i profetyczne. One znowu dzielą się na poetyckie dydaktyczne oraz profetyczne i apokaliptyczne. W tym pierwszym podzbiorze ksiąg poetyckich mamy księgi dydaktyczne, czyli księgę Hioba, psalmów, przysłów, Koheleta, pieśni nad pieśniami, mądrości, mądrości Syracha, psalmy i ody Salomona. Widzimy, że ody Salomona nie weszły do naszego zachodniego kanonu, podobnie jak trzecia i czwarta księga machabejska. Poza tym w tym podzbiorze ksiąg profetycznych, apokaliptycznych Septuaginty mamy 12 ksiąg proroków mniejszych, czyli Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zacheusza i Malachiasza oraz księgi proroków większych, takich jak Izajasz, Jeremiasz, Baruch, Lamentacje. U nas w naszym kanonie księga Barucha i Lamentacji oraz list Jeremiasza, wszystkie te księgi wchodzą w skład księgi Jeremiasza. Stanowią jedną księgę, natomiast w Septuagincie stanowiły one osobne księgi. Dalej księga Ezechiela oraz takie fragmenty moralizatorskie opowiadania o Zuzannie, które są jako 13 rozdział księgi Daniela, tak zwana Apokalipsa Daniela, tekst hebrajski i aramejski pierwszych 12 rozdziałów księgi Daniela, a później pieśń Azariasza, Kantyk Trzech Młodzieńców, księga Daniela trzeci rozdział, opowiadanie o Belu, satyryczne opowiadanie o kulcie węża i smoka. To są wszystko fragmenty księgi Daniela, one są w księdze Daniela w Septuagincie spójną jedną księgą, w języku greckim oczywiście. I to jest układ Septuaginty, najstarszego kanonu Biblii. A teraz układ Tanaku, czyli kanonu Biblii hebrajskiej. Ten kanon ma taki układ. Najpierw jest Tora, czyli Pentateuch, czyli pięcioksiąg. I zobaczmy, że jest to to samo, co w kanonie Septuaginty. Tora oznacza nauka, prawo. To słowo Tora ma takie znaczenie, nauka, prawo. I tutaj jest pięć ksiąg rodzaju wyjścia, kapłańska, liczb powtórzonego prawa. Jest to pierwsza, najstarsza część Pisma Świętego i część Pisma Świętego, która w judaizmie cieszy się największym autorytetem. Największym autorytetem. Dla wiary Żydów tych pierwszych ksiąg Pisma Świętego ma największe znaczenie. Te księgi są najczęściej interpretowane i uznawane za najważniejsze. Druga część kanonu Biblii hebrajskiej, owego Tanachu, to jest Nevi'im. Nevi'im i to są tak zwani prorocy. I tutaj mamy zbiory proroków tak zwanych dawniejszych. Zauważmy różnicę, że ten podział w kanonie Biblii hebrajskiej nie idzie po linii proroków mniejszych i proroków większych, tylko idzie po linii proroków wcześniejszych, starszych, dawniejszych. Czyli do ksiąg prorockich w kanonie Biblii Hebrajskiej zaliczana jest na przykład księga Jozuego, która występuje zaraz po Pięcioksięgu, również w kanonie chrześcijańskim. My nie traktujemy jej jako księgi prorockiej. A w judaizmie ta księga Jozuego jest uznawana za księgę prorocką. I taka księga prorocka domaga się zupełnie innej metodologii interpretacji niż gdyby była pojmowana jako księga historyczna. Teksty prorockie to są teksty zupełnie innego gatunku literackiego niż teksty historyczne. Więc widzimy już, że ulokowanie danej księgi w danej części zbioru decyduje w jakiś sposób o spojrzeniu na teologię tej księgi, o znaczeniu tej księgi. A więc wracam do wątku. Nevi'im, teksty proroków dawniejszych, księga Jozuego, księga sędziów, pierwsza, druga księga Samuela, pierwsza, druga księga królewska. To są księgi proroków dawniejszych oraz księgi proroków późniejszych. I tutaj mamy 12 proroków mniejszych oraz 3 proroków większych. Dlaczego tylko 3? Bo księga Daniela nie jest zaliczana w kanonie Biblii Hebrajskiej do ksiąg prorockich. I trzecia część Biblii Hebrajskiej, czyli tutaj mamy dwupodział w Septuagincie, a w Biblii Hebrajskiej mamy trójpodział, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Trzecia część Biblii Hebrajskiej to jest właśnie owo Ketuvim, czyli pisma. I tutaj mamy wszystko to, co pozostało. Pozostałe księgi Biblii Hebrajskiej, księgi liryczne, księgi o charakterze narracyjnym, o charakterze dydaktycznym, takie jak księga psalmów, Hioba, przysłów, pieśni nad pieśniami, księga Rut, lamentacje Jeremiasza, księga Koheleta, księga Estery i tak zwane Hashemesh Megilot. Tutaj druga księga królewska, księga Daniela się zalicza, księga Ezdrasza, Nechemiasza i tak dalej. Więc dobrze sobie uświadomić tę różnicę w kanonach. To jest Biblia i to jest Biblia, ale to są różne Biblie. Przejdziemy jeszcze dalej do Biblii chrześcijańskich i zobaczą Państwo po trosze, jakie tam są różnice. Tutaj tak dla przerywnika zobaczmy, jak wygląda fragment księgi Jeremiasza w Septuagincie, w owym kodeksie synajskim, którego już jedną stronicę pokazywałem przy początku Ewangelii według świętego Jana. Kanon chrześcijański. Otóż dzisiaj obok siebie w ramach chrześcijaństwa, w ramach wspólnot chrześcijańskich istnieją różne kanony. Funkcjonuje wiele kanonów różniących się zawartością ksiąg. Jakie są te najważniejsze kanony? Kanony kościołów ortodoksyjnych, wschodnich, prawosławnych, kanon kościoła katolickiego, kanony kościołów protestanckich, kościoła koptyjskiego, czy też kościołów koptyjskich, bo tam jest również dwupodział, kanon kościoła etiopskiego, ormiańskiego, kanony kościołów syryjskich. Więc każdy z tych kościołów ma nieco odmienny kanon. Zasadniczo proces kształtowania się chrześcijańskich kanonów Biblii zakończył się na przełomie IV i V wieku. IV, V wiek. We wszystkich tych kościołach tutaj wymienionych, wtedy mniej więcej ukształtowało się, jakie kościoły, jakie kanony przyjmują. Poza kanonem protestanckim, który, jak wiemy, zrodził się na bazie reformacji dopiero w XV wieku i ten kanon został wyselekcjonowany na podstawie dwóch przesłanek. Pierwsza z przesłanek to jest konfrontacja pewna z Kościołem katolickim, wyróżnianie się od Kościoła katolickiego, a drugi współczynnik to był powrót do kanonu Biblii Hebrajskiej, o którym przed chwilą mówiłem. Więc Kościół poszedł generalnie za Septuagintą, odkładając tylko na bok kilka ksiąg, Kościół katolicki w całej swojej tradycji, natomiast ruchy poreformacyjne, kościoły poreformacyjne powróciły do kanonu Biblii Hebrajskiej. Powróciły, nie wiem, czy to jest dobre słowo, dlatego że Kościół nigdy tym kanonem, tak naprawdę kanonem Biblii Hebrajskiej się nie posługiwał. Nie wszystkie kościoły mają oficjalne potwierdzenie kanonu ksiąg świętych. To znaczy nie we wszystkich z tych kościołów, przepraszam, jest określone, jakim kanonem dany kościół się posługuje i to nie przeszkadza tym kościołom, żeby powiedzmy w takiej strefie płócienia niektóre z tych ksiąg biblijnych były, to znaczy, żeby miały mniejszą wartość niż inne, jeśli chodzi o znaczenie dla wiary. Tak to jest w niektórych kościołach, czyli nie każdy kościół ma określone, ściśle sprecyzowane kanony ksiąg świętych. Wszystkie te kanony kościołów chrześcijańskich mają jedną cechę wspólną, posiadają Stary i Nowy Testament. Stary i Nowy Testament. Spójrzmy na nasz kanon Kościoła katolickiego. Otóż ten kanon, który my przyjmujemy jako autorytatywny, normatywny dla naszej wiary, to jest kanon, w którym zawiera się znaczna część ksiąg Septuaginty, i idziemy tutaj w tym nurcie kościołów wschodnich także. Nasz kanon obejmuje 73 księgi, w tym 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Pierwsze wzmianki oraz wykazy kanonu ksiąg świętych pojawiły się w literaturze pisarzy wczesnochrześcijańskich. Od początku, już od II wieku, takie wykazy ksiąg normatywnych dla wiary chrześcijańskiej, natchnionych przez Boga, się pojawiały. Jakie są te najważniejsze orzeczenia? Najstarszym i najważniejszym jest tak zwany wykaz albo kanon Muratoriego, który powstał około 180 roku po Chrystusie. Jest to dokument anonimowy, napisany po łacinie, obejmujący większość ksiąg Nowego Testamentu. W tym spisie brakuje listu Jakuba, brakuje trzeciego listu Jana, pierwszego i drugiego listu Piotra i listu do Hebrajczyków. Drugi ważny dokument to jest tak zwany dekret pseudo-Gelazego z IV wieku, który podaje wykaz ksiąg identyczny z dzisiejszym kanonem. Stąd możemy mieć pewność, że w IV wieku już kanon funkcjonował taki, jaki dzisiaj. Kanon obecny, kanon katolicki, został ostatecznie potwierdzony, zatwierdzony dla wiary chrześcijańskiej pod sankcją taką, że jeżeli ktoś by którąś z tych ksiąg, którą mamy w kanonie, odrzucił, to występuje przeciw nauczaniu Kościoła. Więc Sobór Trydencki w 1546 roku orzekł i podał, które księgi są potrzebne, konieczne dla wiary chrześcijańskiej. Oczywiście dzieje się to ciągle w polaryzacji z rodzącym się ruchem protestanckim. Może to być dla Państwa troszkę takie szokujące i dziwne, że ostatecznie ten kanon dopiero w połowie XVI wieku, kanon ksiąg chrześcijańskich, został określony tak normatywnie dla wiary, ale to jest duży skrót, to co mówię. Wiemy, że już w II wieku prawie wszystkie księgi w tym kanonie były, a w IV wieku już 100% były. Poprzez poszczególne wieki, od IV wieku do wieku XVI, mamy kilkanaście orzeczeń różnych soborów lokalnych kościołów, a także soborów powszechnych, które powtarzają również te spisy ksiąg normatywnych dla wiary z IV wieku. Więc Sobór Trydencki jednocześnie tak właśnie tylko potwierdził to, co było wiarą Kościoła przez poprzednich 16 wieków. Tutaj mamy fragment listu biskupa Atanazego z Aleksandrii, który to fragment datowany jest na rok 367 i jest tutaj mowa o kanonie biblijnym, przyjętym do wierzenia w kościołach prawosławnych i również to w większości zgadza się poza kilkoma dodanymi księgami z tym kanonem, który my przyjmujemy w Kościele katolickim. 367 rok, a zatem IV wiek, nie będę tego już dla Państwa referował. Tutaj mamy znowu przekład z tego kanonu Muratoriego. Widzimy, że nie jest to tylko czysty wykaz ksiąg, które mają znaleźć się w kanonie biblijnym, w Biblii chrześcijańskiej, ale jest tutaj, są podane również uzasadnienia, dlaczego i jaka jest taka podstawowa treść tych ksiąg. Kanon albo wykaz Muratoriego, pochodzący, przypomnę, z około 180 roku. Kanon protestancki, czy też lepiej by było powiedzieć kanony protestanckie, one zrodziły się w wyniku ruchu reformacji. Marcin Luther zanegował natchnienie wielu ksiąg, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Ostatecznie jednak odrzucono z kanonu tylko grupę ksiąg Starego Testamentu, tak zwane księgi deuterokanoniczne, i uznano je za tak zwane apokryfy w kościołach protestanckich. Jaki był klucz do tego? Właśnie ten klucz kanonu Biblii Hebrajskiej, o którym mówiłem. Kościoły protestanckie uznały, że właśnie kanon Biblii Hebrajskiej, to co zostało napisane po hebrajsku, jest dla nich wyznacznikiem ksiąg, które są autorytatywne dla wiary. Dlatego też pominięto wszystkie księgi, które zostały napisane poza Palestyną i które zostały napisane już oryginalnie w języku greckim i dołączone do Septuaginty, istniejące w kanonie Septuaginty. Dzisiaj, a mówię to jako wieloletni pracownik Towarzystwa Biblijnego, które zajmowało się, czy zajmuje się tłumaczeniem ekumenicznym ksiąg Starego i Nowego Testamentu na język polski, tak zwana Biblia Ekumeniczna. 11 polskich kościołów, w tym Kościół katolicki, przystąpiło do tego przedsięwzięcia. Kościół prawosławny, Kościół katolicki miał po jednym przedstawicielu i 9 kościołów protestanckich przystąpiło, delegowało swoich przedstawicieli do tego wspólnego tłumaczenia. I muszę powiedzieć, że z tych naszych prac wynika, że kościoły protestanckie w większości nie mają już tak zdecydowanej pozycji, jeśli chodzi o nazywanie tych ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu apokryfami. Dziś stosuje się to określenie deuterokanoniczne. Deutero znaczy wtórnie, jakby drugokanoniczne, wtórnie kanoniczne. Tyle, że sama nazwa jest przekłamaniem pewnym, dlatego że, jak Państwu już mówiłem, pierwszym kanonem, czyli protokanonem, są księgi Septuaginty. To Septuaginta to jest protokanon historycznie, bo jest najstarsza. I deuterokanonem jest tak naprawdę Biblia hebrajska, bo ona w pierwszym wieku po Chrystusie powstała dopiero jako kanon. Natomiast Septuaginta już na przełomie, powiedzmy, III i II wieku. I kościoły protestanckie dzisiaj, no, coraz większą estymą darzą te księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu. A jeśli chodzi jeszcze o tą pozycję Lutra, to Luter wyróżniał również w Nowym Testamencie tak zwane księgi deuterokanoniczne. Chodzi tutaj głównie o listy apostolskie, list Jakuba, list Judy. I co? I dzisiaj z nomenklatury kościołów protestanckich to określenie księgi deuterokanoniczne Nowego Testamentu zupełnie odchodzi w niepamięć. To znaczy, że w większości kościoły protestanckie uważają, że wszystkie księgi Nowego Testamentu, takie jakie są podane w naszym kanonie, mają równą wartość dla wiary. Mówię to w jakimś uproszczeniu, ale jest taka ogólna tendencja, którą warto zauważyć. Tutaj mamy już szczegółowe rozpisanie różnic pomiędzy kanonem katolickim, który, jak mówiliśmy sobie, ostatecznie powstał w około IV wieku, ale na bazie jeszcze tych spisów z I wieku, i został określony jako konieczny dla wiary w 1546 roku przez Sobór Trydencki oraz tutaj mamy kanon kościołów protestanckich, taki w najbardziej ogólnym ujęciu, powstały w XVI wieku. To są różnice niewielkie, polegające głównie na tych właśnie księgach deuterokanonicznych, o których Państwu mówiłem. Nie będę już Państwa męczył tymi szczególikami tutaj. I troszkę obrazków i dwa filmy tak na rozgrzewkę. Otóż zobaczmy jeszcze zwój Tory oraz tutaj taka piękna statuetka, na którą warto zwrócić uwagę. Simchat Tora, umiłowanie Tory. Widzimy Żyda, który trzyma, pobożnego Żyda, który trzyma zwój Tory. Popatrzmy na jego twarz, rozmodlony, skupiony. Ważne jest, żeby Państwo sobie uświadomili, że to znowu będzie pewne uproszczenie, ale kiedy wchodzą Państwo do synagogi, a przypuszczam, że w większości Państwo byli w synagodze, to może Was uderzyć to, że przy takiej szafie w synagodze, w której przechowuje się właśnie zwoje Pisma Świętego, ta szafa nazywa się Aaron HaKodesh, znajduje się wieczna lampka, tak jak przy naszych tabernakulach. I to jest znak, to jest zapożyczenie, które judaizm wziął z chrześcijaństwa, ale to jest znak, że członkowie wspólnoty wiary żydowskiej podobną estymą darzą księgi Pisma Świętego, zwój Tory zwłaszcza, zwoje Tory, jak my Najświętszy Sakrament. Mówiłem Państwu ostatnio o tym pogrzebie zwojów Tory. Tora to jest żywe słowo Boga. I jest w tradycji Izraela takie specjalne święto, które nazywa się Radość Tory, Simchat Tora właśnie, Radość Tory. Święto to jest obchodzone po obchodach święta namiotu, święta Sukkot. Widzimy tutaj, jak to się na ulicach Jerozolimy dzieje, odbywa. Mężczyźni niosą tutaj swoje tory w takich specjalnych, ozdobnych futerałach. Panuje ogólna radość na ulicy. I pokażę Państwu filmik, który dwa filmy w zasadzie. Jeden pokazuje, jak to w tym roku świętowano na ulicach Jerozolimy. Widzimy tam, widzieliśmy przed chwilą menorę, taki złoty świecznik i teraz pod tej menory ulicą Cardo idą mężczyźni, zauważmy, że są tutaj prawie sami mężczyźni, idą w kierunku synagogi Churwa. To jest film z obecnego roku, zrobiony przez niemieckiego reportera. Młodzi mężczyźni wyrażają radość Tory. Radość z powodu tego, że mają Tory, że mają Słowo Boże. I warto się na tej kanwie zastanowić, czy my tak się cieszymy z naszych Biblii, które posiadamy. Czy tak potrafimy tak ekspresyjnie wyrażać radość z tego, że mamy Pismo Święte. Simchat Torah, specjalne święto. W tyle widzimy meczet skały ze złotą kopułą. Na dole jest ściana płaczu, przy której wiem, że wielu z Państwa już byli, niektórzy ze mną. Synagoga Churwa odbudowana mniej więcej przed 8 laty. Idziemy dalej. Jeszcze jeden film, który też przedstawi Simchat Torah. jak świętowano w tym roku, w 2016 roku, w jednej z jerozolimskich synagog, to święto Tory. Będzie tam taki kantor, który będzie śpiewał tekst najważniejszy dla judaizmu, tekst mówiący o stworzeniu świata przez Boga. Co jest największą radością? Stworzenie jest największą radością. Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była pustkowiem i bezładem. A Duch Boży unosił się nad wodami. Powiedział Bóg, niech się stanie światło i stało się światło. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. I koniec opowiadania o stworzeniu, co Bóg stworzył pierwszego dnia. Następnym razem temat następnego wykładu to będą oryginalne języki tekstu biblijnego. W jakich językach Biblia została napisana? Już tutaj w ogólności o tym mówiliśmy, ale powiemy sobie bardziej w szczegółach. Natomiast